Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo ciekawą, a zarazem tajemniczą historię, która miała miejsce w latach 40. w Kanadzie, w Ontario. Ponieważ są to dosyć odległe czasy, niewiele źródeł zachowało się na ten temat, zwłaszcza, że ta historia, tak jak Wam wspomniałam, owiana jest tajemnicą, ale postarałam się z tego sklecić w miarę logiczną historię i mam nadzieję, że Was również zaciekawi. Historia ta przetrwała dzięki swojej nietypowości i w internecie, w mediach możecie ją znaleźć jako historia ośmiodniowej panny młodej. Zanim przejdę do omawiania historii, chciałam jeszcze rzucić słówko odnośnie ostatniego mojego podcastu, ostatniego odcinka na tym kanale i bardzo Wam podziękować za Wasze otwarcie się, za Wasze historie. Czasami były to też historie, które podobno pierwszy raz komuś opowiadaliście i też jestem zadowolona, że tyle osób poczuło, że nie jestem sama, tak chyba tak to powinnam powiedzieć. Więc to jest najważniejsze, że słuchajcie, co by się nie działo, to nigdy nie jest jakby wasza wina, w sensie, że tylko wasza. I czasami tak się zdarza, że ktoś wykorzysta nasze dobre serce, naszą naiwność, a my możemy po prostu wziąć to, co najlepsze z tej lekcji i iść dalej. Dziękuję także moim patronom, Ani i Adrianowi, którzy mnie cały czas wspierają i chciałabym zaprosić Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Christina Mokun, zwana również Chris albo Christine, urodziła się 7 sierpnia 1925 roku w Toronto, Ontario w Kanadzie. Co ciekawe, jej rodzice byli polskimi imigrantami i nazywali się Kazimierz and Mary Mokun. W większości źródeł podana jest jedna siostra Christiny, jest to Helen, ale w innym źródle znalazłam wspomnienie o dwóch siostrach. Co prawda nie znalazłam imienia tej drugiej siostry, ale tutaj wyraźnie było zaznaczone, że są dwie siostry, więc możemy przyjąć, że przynajmniej miała dwie siostry, niestety nie wiem też w jakim wieku. Christine była 21-letnią pracownicą banku, która mieszkała w Mimico w Ontario w Kanadzie i w tym momencie poznała 26-letniego Johna Raya Kettlewella, znanego lepiej jako Jacka. Jack był weteranem wojennym, który podczas II wojny światowej stacjonował w Dental Corps. Niestety nie znalazłam informacji, jak się poznali, bo cała historia zaczyna się właściwie od ich ucieczki. Ucieczka ta dzieje się w takiej atmosferze dużej tajemniczości. Nie wiadomo, dlaczego para decyduje się na taki krok, ale na początku maja 1947 roku uciekają ze swojego domu, a po 2 tygodniach biorą ślub. Para decyduje się na ceremonię w ostatniej chwili, w wyniku czego ich rodziny nie mają nawet okazji wziąć udziału. Jednak według świadków na kilka godzin przed ślubem dwie siostry Christine, i to jest właśnie to źródło, które pokazuje, że przynajmniej były dwie siostry, pojawiają się w mieszkaniu, w którym para w tym czasie mieszkała i próbują przekonać ją, aby nie kontynuowała tego związku, nie wchodziła w to małżeństwo. Podejrzewam, że dzieje się tam dosyć głośno ta wymiana zdań, dlatego że sąsiedzi postanawiają wezwać policję, a po przyjeździe policji siostry ostatecznie się poddają i wyjeżdżają, wracają do swojego domu. A zatem 12 maja 1947 roku Christine wychodzi za mąż za Jacka. Rodzice Christine są bardzo zniepokojeni tym, że kobieta postanowiła uciec z domu i wbrew im woli wyjść za mąż za Jacka. Dlaczego wbrew ich woli? Dlatego, że rodzice Christine byli polskimi imigrantami, ich wiarą po prostu był katolicyzm, a Jack nie był katolikiem. Dopiero później się nawrócił, przyjął tę samą wiarę. Mimo wszystko rodzice nie patrzyli na to zbyt przychylnie, mieli jakieś wątpliwości co do tego związku, a zwłaszcza, że wokół Jacka cały czas krążył jego przyjaciel. I jak się później okazuje, to właśnie on namówił ich do ucieczki. Tym przyjacielem jest 28-letni Ronald Eugene Barry, w skrócie Roni, który jest profesjonalnym tancerzem towarzyskim i fryzjerem. Wcześniej znany był jako Ronnie Sufo i był po prostu włoskim imigrantem, który postanowił towarzyszyć im nie tylko podczas ceremonii ślubnej, ale następnie w ich podróży poślubnej. W jednym z wywiadów siostra Christine Helen wyznaje, że kiedy Jack i Christine się pobrali, cała rodzina myślała, że to bardzo dziwne, że Barry również wybrał się z nimi na miesiąc miodowy, dlatego ciągle się zastanawiali, czy przypadkiem Ronnie nie jest zakochany też w Christinie, a razem tworzą takie miłosne trio. Po ślubie para postanawia wybrać się do mieszkania Jacka i Roniego, które znajduje się w Toronto. Jednak parę dni później, bo właściwie tylko kilka dni tam spędzają, czyli 17 maja, dołączają do Barry'ego, który aktualnie jest w swojej posiadłości River Villa w Severn Falls. Jest to taki domek, chałupka, dosyć niewielki, który znajduje się nad brzegiem wodospadu w Severn. Jest to około 2 godzin od Mimico, czyli miejsca, w którym pracowała wcześniej Christine, a można tam dotrzeć tylko łodzią. Podczas pobytu w tej posiadłości Christine wydaje się być nie do końca zadowolona. Często bywa taka rozdrażniona, ma zmienne nastroje, zdarzają jej się napady płaczu, czasami zdaje się być taka oszołomiona. W trakcie tego wypoczynku kobieta ma sporo wątpliwości. Podobno zdarza jej się też rozmowa z Ronaldem, którego pyta o to, czy według niego Jack ją kocha, bo kobieta ma pewne podejrzenia, że jej mąż może jej nie kochać. Nie za wiele jest informacji, jak w tym czasie ta trójka spędza czas, jednak patrząc na dzień, w którym dzieje się cała historia, możemy założyć, że zdarzały im się momenty, w których po prostu nie byli razem. Może Ronald stwierdził, że skoro to jest ich miesiąc miodowy, powinni też mieć czas dla siebie. I tak też 20 maja wybiera się poopalać. Nie do końca wiadomo, o której godzinie Ronald wyszedł z domku, ale o około 18:30 wraca już z tego opalania i widzi, że z domku wydobywa się dym. Postanawia wejść do środka, rozejrzeć się szybko, czy nie ma tam Christine i Jacka i w razie co ich uratować. Gdy wchodzi do środka, znajduje właśnie oszołomionego Jacka, który ma też obrażenia głowy. Postanawia go wyprowadzić jak najszybciej na zewnątrz, a następnie wrócić i poszukać Christine. W tym czasie zauważa, że głównym źródłem dymu jest kuchnia. Wraca do środka, szuka wszędzie Christine, ale nie może jej znaleźć. W tym samym czasie zaalarmowani sąsiedzi próbują ugasić pożar. Przyjeżdża też straż pożarna, a Ronald postanawia zabrać Jacka do szpitala. Godzinę później pożar zostaje ugaszony, ale domek jest całkowicie zniszczony. Około 22:00 sąsiad, który przechadza się po okolicy, znajduje martwe ciało Christine. Leży ona w 9 cm wody, około 200 metrów od domku na brzegu rzeki Severn, tuż przy wodospadach. Co ciekawe, gdy później zostanie przesłuchany jeden ze strażaków, Lawrence Cartfield, który właśnie walczył z ogniem podczas tego pożaru, stwierdzi, że gdy Ronald zabierał Jacka do szpitala, to nie widział absolutnie ciała Christine, dlatego że on też tam chodził nad tą rzekę i dostarczał wody do gaszenia ognia. I mimo że pobierał wodę cały czas z tego samego miejsca, w którym potem znaleziono ciało Christine, to ani razu nie zauważył tam absolutnie nikogo. Tak jak Wam wspomniałam, ciało Christine leżało w bardzo płytkiej wodzie, było to te około 9 cm, a kobieta leżała twarzą do dołu. Ubrana była w kwiecistą piżamę. Podczas badania przez koronera zostaje zauważone, że w jej żołądku znajdowały się ślady kodeiny. Co ciekawe, na jej bosych stopach nie było żadnych śladów, mimo że zakładano, że sama przeszła z domku nad rzekę, ale jej stopy wyglądały tak, jakby w ogóle nigdzie nie chodziła. Nie miała też żadnych śladów poparzeń, ani innych oznak przemocy. Pojawiły się więc podejrzenia, że kobieta mogła zostać umieszczona w rzece po ugaszeniu pożaru. Sprawa dosyć szybko zwróciła uwagę na siebie całego kraju. Otóż śmierć pięknej Christine i tajemnica, jaka otaczała tę sprawę, sprawiało, że dla wszystkich była naprawdę fascynująca i dosyć szybko zyskała swoich takich wiernych fanów. Zainteresowanie tą sprawą było tak duże, że ci, którzy nie zmieścili się na sali sądowej już podczas potem przesłuchań procesu, stali przed budynkiem i oczekiwali na tak zwanych nowych celebrytów, bo nimi właśnie stali się Ronald i Jack. Choć początkowo cała sprawa wyglądała na nieszczęśliwy wypadek, coraz więcej poszlak wskazywało na to, że być może śledczy mają do czynienia z morderstwem. Na jaw wychodziło coraz więcej brudów, a pierwszym podejrzanym stał się Barry, który skupiał na sobie uwagę przez swoją dziwną obecność, która była trudna do wytłumaczenia, a zwłaszcza to, że śledczy nie mieli pojęcia, jaką rolę mógł pełnić w małżeństwie Catterwell. Ronald był przesłuchiwany łącznie przez 13 godzin. W tym czasie napisał 2 oświadczenia, w tym jedno, które zawierało 3000 słów. Śledczy skwitowali je jedynie określeniem, że jest po prostu fantastyczne. I nie chodziło o to, że jest takie wspaniałe, ale raczej o to, że wymagało wiele fantazji. W tym czasie Jack cały czas leżał w szpitalu. Był tam leczony z powodu urazu głowy i co ciekawe, w jego organizmie również wykryto kodeinę. Po wyjściu ze szpitala był przesłuchiwany przez 3 godziny. Zeznał, że ostatnie co pamięta to śniadanie z Kristin i Ronaldem, było to około godziny 11 w dniu pożaru, a potem kompletnie ma czarną dziurę. Wydaje się to dosyć podejrzane, że i Kristin i Jack mieli w swoim organizmie kodeinę. Nie wiem czy kojarzycie, ale kodeina to jest taki środek przeciwbólowy. I o ile były pewne podejrzenia, że Kristin miała różne problemy, o których zaraz Wam jeszcze opowiem i może jej przepisano takie leki, ale też zaczynam się zastanawiać, czy nie chodziło właśnie o jakieś odurzenie. Przesłuchania za wiele nie wnoszą, ale śledczy postanawiają się skupić na bliskiej przyjaźni, która łączy Ronalda z parą. Detektywi zaczynają podejrzewać, że być może to Ronald zaaranżował małżeństwo pary, jednak w trakcie przesłuchania mężczyzna gwałtownie zaprzeczył, twierdząc, że w zasadzie to nawet nie chciał jechać na ten miesiąc miodowy, ale zrobił to ze względu dla wygody swojego przyjaciela i jego żony, bo bardzo chciał im pomóc z bagażem. Brzmi to trochę jak dosyć naciągana teoria i podejrzewam, że śledczy w tym momencie też tak pomyśleli, bo para jedzie na miesiąc miodowy i przyjaciel jedzie, bo co, bo chce im pomóc z bagażem? No, brzmi to trochę nierealistycznie. Zwłaszcza, że oni się nie przeprowadzali tam na stałe, a miał być to jedynie wyjazd w związku z miesiącem miodowym. Detektywi się nie poddają i postanawiają dosyć długo maglować Jacka i Ronalda, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę łączyło tę trójkę. Czy chodziło o jakiś romans, czy może tutaj było coś innego na rzeczy. W końcu Jack przyznaje się do tego, że przez pewien czas, a właściwie dosyć długi czas, miał romans z Ronaldem, jednak później stwierdził, że został zmuszony do takiego oświadczenia przez władzę. Z kolei pod presją Ronald przyznał się, że eksperymentował z ciekawości z Jackiem, ale od 1939 roku absolutnie nic między nimi się nie wydarzyło. Jednak według świadków często jeździli razem na długie wakacje, też sąsiedzi często widzieli ich, że razem gdzieś tam chodzili, też mieli takie podejrzenia, że to raczej nie są tylko przyjaciele. Delikatnie określali to jako osobliwe spotkania, a według nich obaj byli bliżsi niż bracia, więc plotkarzy wokół nich było coraz więcej. Do dziś nie jest to jasne jednak, czy Jack i Ronnie byli kochankami, czy też została to wersja przedstawiona przez wymuszenia policji. Też zeznania mężczyzn się różniły, dlatego że Jack wskazywał na długotrwałą relację, oczywiście potem stwierdził, tak jak Wam mówiłam, że został do niej zmuszony. Ronnie wskazywał, że były to tylko takie eksperymenty, raczej, że po prostu chodziło o uprawianie seksu i zobaczenie, jak to jest z mężczyzną. Ale oprócz tego, że jeszcze pojawiło się to w listach napisanych przez Kristin, o których zaraz Wam wspomnę, to naprawdę nie było żadnego innego dowodu. Nasuwa się jednak pytanie, jeśli Jack i Ronnie byli zakochani i być może byli w jakiejś relacji, to dlaczego Jack ożenił się z Kristiną? Dlaczego nawrócił się dla niej na to chrześcijaństwo? Bo prawdopodobnie zrobił to dla niej, żeby właśnie jej rodzice byli bardziej spokojni. Co więcej, jest coś, o czym jeszcze Wam nie mówiłam. Mianowicie Jack pożyczył pierścionek, aby móc się w ogóle oświadczyć dziewczynie. I ten pierścionek był naprawdę drogi. Jeszcze też przejdziemy do tych szczególików, ile mniej więcej to kosztowało. Ale no, wszystko to było takie pogmatwane i do tego dochodzi sytuacja tego Roniego, nie wiadomo co on z nimi tutaj robi i dlaczego w ogóle pomaga im w ucieczce. Brzmi to dosyć naprawdę tajemniczo. Rozprawa ma miejsce 19 czerwca, a że śmierć Kristin została już tak nagłośniona i przyciągnęła takie tłumy, to właściwie dziesiątki ludzi czekało na werdykt w tej sprawie. Jack i Ronald byli z kolei witani przez rzesze fanów, byli też proszeni o autografy. No, wydaje się to całkiem dziwne, zwłaszcza, że prawdopodobnie mogli mieć jakiś związek z morderstwem Kristin, a tutaj ludzie przychodzą i proszą ich o autografy. No, dosyć dziwne tutaj postępowanie, ale mogło to też wynikać z tego, że obaj byli dosyć młodzi, byli dosyć przystojni i może gdzieś te po prostu panie uległy ich urokowi. Pierwszą taką podejrzaną kwestią, która wychodzi podczas śledztwa i już jest omawiana na sali sądowej, jest to, że przed ślubem Jack i Kristin wykupili dwie polisy ubezpieczeniowe na swoje życie w wysokości około 5000 dolarów. I to były dolary oczywiście kanadyjskie. Jeżeli doszłoby do śmierci przypadkowej, jakiejś tragicznej, to wtedy te polisy podwajają swoją wartość. I coś, co jest bardzo dziwne, jeżeli chodzi o obie te polisy, to beneficjentem był Ronald. I co jest jeszcze dziwniejsze, obie polisy zostały wykupione tuż przed ich ucieczką. Przeliczając na dzisiaj, w przypadku śmierci takiej przypadkowej, którejś z tych osób, byłoby to około 260 tysięcy dolarów. Ale dziwnych rzeczy ciąg dalszy. Otóż podobnym czasie Ronald również wykupił ubezpieczenie, ale dla swojego domku, także w wysokości 5000 dolarów. I żeby było to jeszcze bardziej dziwne, oczywiście beneficjentem był Jack. Jeśli myślicie, że to koniec dziwnych finansowych powiązań, to pojawia się jeszcze kolejne. Otóż Jack przekazał wszystkie swoje świadczenia, takie gratyfikacyjne, które wynikały z tego, że był weteranem wojennym, oczywiście Barry'emu. Jeśli chodzi o pierścionek Christine, którym oświadczał się Jack, niestety nie udało się go nigdy znaleźć, a sam pierścień według różnych źródeł mógłby być wart nawet 13 tysięcy dolarów. Choć pochodzenie tego pierścionka nie jest do końca jasne, są pewne podejrzenia, że został on pożyczony od pani Thomas, o której potem Wam wspomnę, bo będzie to kluczowe przy listach, i która była też jedynym świadkiem na weselu pary młodej i powiedziała, że to właśnie ona im pożyczyła ten pierścionek, dlatego że nie mieli takiego pierścionka, a chciała jakoś ich wesprzeć. Jeśli myślicie, że te polisy, te świadczenia, ten pierścionek to są dziwne sprawy, to jeszcze wspomnę Wam o jednej ważnej rzeczy. Otóż okazało się, że Jack postanowił usunąć całkowicie swoją rodzinę z testamentu, a jedyną osobą, która potem miałaby po nim dziedziczyć, byłby Barry. Też nie wiadomo, dlaczego miałby to zrobić, co takiego zrobiła mu jego rodzina, że postanowił oddać mu właściwie cały swój majątek. Też tego nigdy nie zweryfikowano. W trakcie śledztwa pojawia się też dziwny wątek, otóż chodzi o narkotyki. Były pewne podejrzenia, że Christine, Ronald i Jack mieli udział w handlu narkotykami. Było jakieś 10 tysięcy dolarów, którego pochodzenia nie potrafili wytłumaczyć. I ktoś doniósł, że Ronald i Jack, a może właśnie i Christine, byli zaangażowani w handel narkotykami i dlatego wymagał od nich tego częstego podróżowania, czyli te wcześniejsze podróże, gdzie tam mężczyźni wyjeżdżali często na wakacje, byłyby prawdopodobnie związane z tym, że oni handlowali narkotykami. Też były takie podejrzenia, że to mieszkanie, w którym mieszkali właśnie Ronald i Jack w Toronto, to było dosyć luksusowe i prawdopodobnie służyło za kwaterę główną całych tych operacji, tego handlowania narkotykami, ale tego nigdy nie potwierdzono. Kolejny taki podejrzany wątek, który pojawia się w tej sprawie, to to, że Ronald podczas swojego przesłuchania stwierdza, że on oczywiście miał problemy finansowe, że on tam sobie jako tako radził, ale żadnych tam majątków nie miał. Ale była taka sytuacja, że Christine poprosiła go kiedyś o pieniądze, bo została zaatakowana w kościele w Toronto w kwietniu 1946 roku i czterech mężczyzn ją szantażowało, groziło jej, że powie jej ojcu, że ją właśnie zgwałcili, a to byłaby wielka ujma na jej honorze, więc mężczyzna pożyczył jej łącznie 12,5 tysiąca dolarów kanadyjskich, ale tutaj coś się władzom nie zgadzało, no bo z jednej strony Ronald mówi, że nie ma za wielu pieniędzy, pewnie chodziło o to, żeby pokazać, że absolutnie nie ma związku z narkotykami, a z drugiej strony pożycza jak na tamte czasy całkiem sporą ilość gotówki. Ale Ronald stwierdził, że pożyczył właśnie Christine jako swojej przyjaciółce te pieniądze, chciał ją wesprzeć, miał mało, ale miał tam jakieś oszczędności. No dobra, ale policja się zastanawia, że pożyczasz takie pieniądze Christine, która nie ma w takim razie takich pieniędzy i być może ci nie odda, bo jest tylko pracownicą banku. Ale Ronald stwierdził, że nawet nie liczył na zwrot pieniędzy, bo po to jest przyjaciel, żeby mu pomagać. Jednak potem się zdziwił, bo mu oddała te pieniądze, poprosił ją, żeby złożyła je w banku, ale według niego ona nie dokonała prawdziwej wpłaty, tylko sfałszowała swoją książeczkę bankową, ale w dniu swojej śmierci dała mu 15 tysięcy dolarów, czyli kwotę, którą była mu winna, plus odsetki. I też się to jakoś kupy nie trzyma, bo z jednej strony tu mu część oddaje w banku, tak sfałszowała te pieniądze, a potem oddaje mu w dniu śmierci 15 tysięcy, no... Brzmi to całkiem podejrzanie, plus kolejna myśl, która od razu mi się pojawia, dlaczego ona pożycza od Ronalda, a nie od swojego przyszłego męża Jacka. No, podejrzana to cała sprawa, a już w ogóle to, skąd ona potem miała te 15 tysięcy. Może on chciał troszkę na nią jakieś podejrzenia nakierować, żeby nie było, że to on ma coś z nią wspólnego. Może chciał, żeby policja myślała, że to jakieś porachunki narkotykowe. Ciężko powiedzieć. Jednak najgłówniejszym takim dowodem, może poszlaką, ciężko to określić, staje się stan psychiczny Christine przed tym wypadkiem i właściwie w dniu wypadku. Otóż różne osoby twierdziły, że przed śmiercią Christine nie wydawała się taka jak zazwyczaj. I nie wynikało to z leków czy narkotyków, ale Christine zachowywała się bardzo dziwnie. Jakby była taka niestabilna emocjonalnie, może jakaś przygnębiona. Dodatkowo straciła też całkiem sporo na wadze. Pani Thomas, o której Wam już wspomniałam, czyli ta kobieta, od której Jack prawdopodobnie pożyczył pierścionek, była też kobietą, która wynajmowała Christine mieszkanie. Pewnego dnia Christine powiedziała jej, że czegoś się boi, że ma wrażenie, że stanie się coś złego. Bardzo jej się to nie podoba, że Barry z nią pojedzie na tą podróż poślubną, dlatego że ona przeczuwa, że jeżeli on pojedzie, to naprawdę stanie się coś złego. Pani Thomas myślała, że Jack był asystentem Ronalda, a Ronalda postrzegała jako manipulatora. Historia Christine przed ślubem i właśnie ta jej psychika dają taki obraz, co się działo z Christine. I być może dają pewne podejrzenia co do tego, czy Christine przypadkiem sama nie wpakowała się w jakieś kłopoty, może coś przeżywała, a może po prostu wpadła w jakąś depresję i popełniła samobójstwo. Otóż przed ślubem, około 6 kwietnia, czyli ponad miesiąc przed ślubem, Christine próbowała się otruć. Jack potwierdził, że w tym czasie była chora, prawdopodobnie chodziło o jakąś depresję, ale nie wiedział o tym, że w tym czasie Christine napisała list do Ronalda o swoim strachu, że Jack jej się nie oświadczy. W liście pisała, że to będzie najlepsza decyzja, dlatego że nie mogłaby znieść widoku, gdyby inna dziewczyna była z Jackiem. I choć Jack wiedział o tym, że Christine ma jakieś problemy natury psychicznej, to przyrzekał, że nic nie wiedział o tym, że próbowała się zabić. Pod koniec kwietnia, czyli tuż przed ich ślubem, Christine napisała kolejny list do Ronalda, w którym tym razem wyraziła chęć zabicia siebie i Jacka. Pisała w nim, że kiedy kochasz kogoś, kogo naprawdę kochasz i kochałeś całe życie, a jeśli nie możesz jej mieć, to nie zamierzasz mieć nikogo innego. Dała też, że czekała w nadziei, że Jack poprosi ją, aby go poślubiła, ale teraz zdaje sobie sprawę, że dla niego jest tylko taką przelotną znajomością. W tym dniu zatruła posiłek, który przygotowała dla siebie i Jacka, ale nie doprowadziła to do jej śmierci. Sprawiła jedynie, że para bardzo się rozchorowała, jednak Jack nie wiedział, że właśnie zostali otruci. Dzień przed śmiercią, czyli 19 maja, Christina pisze kolejny list. Tym razem jest to list samobójczy i adresuje go do pani Thomas, czyli tej kobiety, u której wynajmowała mieszkanie i poprosiła Ronalda, aby wysłał to w jej imieniu. W tym liście napisała, że Ronald jest gdzieś poza domem, prawdopodobnie na swojej łodzi i zanim wróci, to wszystko się skończy. Dodała jeszcze, że on musiał się obawiać, że coś się wydarzy, ponieważ zostaje z nimi na dodatkowy dzień, żeby mieć pewność, że razem wrócą do Toronto. No i teraz bardzo dziwna sprawa. Zgadnijcie, skąd w ogóle te listy się wzięły. Otóż Ronnie uratował je przed ogniem, czyli po pierwsze trzymał te listy cały czas w jakimś miejscu takim dla siebie dostępnym, czyli też podejrzewam, że jeszcze nie zdążył tamtego jednego wysłać i zachował też je w tajemnicy przed Jackiem. Jack w ogóle nie miał o nich pojęcia aż do czasu dochodzenia, kiedy wszystko wyszło na jaw. I właśnie to też zostało dlatego opisane potem przez policję jako takie bardzo fantastyczne. Policja postanowiła też przebadać te listy, wezwała grafologa, aby sprawdzić, czy na pewno zostały napisane przez Christine. I ekspert zeznał, że niewątpliwie zostały one napisane przez Christine. A zatem zastanawia mnie jedna rzecz. Jeżeli jeszcze miesiąc przed ślubem, a potem parę dni właściwie przed ślubem, Christine ciągle pisała te listy, że Jack się jej prawdopodobnie nie oświadczy, że ona ma wrażenie, że on ją wykorzystuje, że jest dla niego jakąś tylko zabawką. Podejrzewała go o jakiś romans, bo pisała o innych dziewczynach. To dlaczego tak szybko nagle zdecydował się na ten ślub? Mam też jakieś takie wrażenie, że może Ronald, który widział, co się dzieje z Christine, postanowił namówić tego Jacka do ślubu z nią, bo martwił się, że może ona sobie coś zrobi. Ale nasuwa się kolejne pytanie, to jakie były między nimi zależności? Dlaczego jakby mu na tym zależało, żeby Jack wziął z nią ślub? Czy tak mu zależało na Christine? Czy mieli jakąś wspólną tajemnicę? No nie zostało to niestety nigdy wyjaśnione. No i kolejna sprawa. Macie pożar, pali się wam dom. Ratujecie przyjaciela, idziecie szukać jego żony, nigdzie jej nie ma. No to co ratujecie z tego domu? Ronald uratował listy, Christine. Nie wydaje wam się to podejrzane? Dla Jacka takie się nie wydawało. Gdy dowiedział się o tym, że przez cały ten czas Ronald miał takie tajemnice z Christine, wiedział o jej stanie psychicznym, uznał, że Jack widocznie chciał trzymać te listy w tajemnicy, aby go chronić, zadbać o jego bezpieczeństwo. Gdy wiele lat później o tę sprawę jest pytany syn Jacka, bo doczekał się jednego syna, to według niego wynikało to z tego, że jego tata był cichym i powściągliwym człowiekiem. Znany był z tego, że jak najchętniej unikał wszelkich konfliktów, konfrontacji i według niego został też zmanipulowany przez Ronalda i zaangażowany w jakiś wielki plan, o którego istnieniu niestety nigdy się nie dowiedzieli. W oczach Helen, czyli siostry Christine, Jack wyglądał zupełnie inaczej. Wersja syna Jacka, czyli Richarda, przedstawiała go właśnie jako tego spokojnego, a według Helen, Christine obawiała się swojego męża. 26 maja ma miejsce pogrzeb Christiny, który odbywa się w tym samym kościele, w którym wyszła za mąż. Pomimo odkrycia koronera, że Christine utonęła i podejrzany jest fakt, że znaleziono ją utopioną w 9 cm wody, ława przysięgłych jednoznacznie wydała wyrok, który określano jako wyrok otwarty, czyli nie zdecydowano, czy Christine została zamordowana, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Na zgliszczach dawnej willi, tego domku, został wybudowany nowy dom, który znajduje się zaledwie 200 metrów od miejsca śmierci Christine. Jeśli chodzi o Jacka, to ożenił on się ponownie 3 lata później. Z tego małżeństwa zrodził się Richard, o którym wam już wspomniałam. Jednak para rozdzieliła się w 1969 roku. Specjalnie używam takiego słowa, dlatego że nigdy oficjalnie się nie rozwiedli. W 1992 roku żona Richarda, czyli Sharon, przeglądała mikrofilm lokalnej gazety w bibliotece i dopiero wtedy poznała historię 8-dniowej panny młodej, bo Jack nigdy przez całe ich małżeństwo nie rozmawiał o tym ani z nią, ani ze swoim synem, co wydarzyło się właśnie podczas jego pierwszego małżeństwa. Później był już w złym stanie zdrowia, więc rodzina postanowiła nie męczyć go pytaniami o jego przeszłość. W 1998 roku Jack zmarł. Jeśli chodzi o Richarda, to właściwie o jego losach niewiele wiadomo. W 1956 roku, czyli kiedy Richard, syn Jacka, miał 2 latka, Ronald zjawił się u nich w domu, zostawił im psa i udał do Nowego Jorku i nikt więcej o nim nigdy nie słyszał. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca i jestem ciekawa, jaką Wy macie teorię, jaki Wy macie pomysł na to, co się stało z Christine. Czy było to samobójstwo, czy może faktycznie chodziło tu o jakiś wielki plan? Jakie macie podejrzenia, jaki udział mają w tym Ronald, a jaki Jack? Czy też dla Was jest to podejrzana sprawa tego dziwnego trio? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, słowa wsparcia i Wasze wsparcie na Patronite. Do usłyszenia, do następnej historii.